jesteś w szkole. Poczekaj, ja muszę powiedzieć do dyktafonu, teraz dyktafona przyjdzie. Jesteśmy w szkole jogi, jest który? 12 luty. Wykład dotyczy roli nauczyciela w wewnętrznym Poznaniu, w mieście stołecznym województwa polskiego. Dopiero sobie skojarzyłem, że Poznań i Poznanie to jakieś tak blisko, nie? Okej, okay. To już pytanie.
Na odnalezienie tego właściwego nauczyciela.
Odnalezienie właściwego nauczyciela.
Właściwego dla nas.
To jest pierwsze pytanie, na które będziemy odpowiadać. Odnalezienie właściwego nauczyciela. Ja tylko napiszę odnalezienie, nie? Bo po prostu będą widzieli. Odnalezienie właściwego nauczyciela. To jest trudne, powiem szczerze. I ta trudność nie wynika z tego, żeby nie było nauczycieli. Bo nauczycieli jest troszkę zawsze, jakiś tam. Nie? Można nawet powiedzieć, że jest ich dużo. Jak otworzycie internet, jest tam nauczyciel duchowy, albo guru, albo spiritual master wpiszecie, albo geistliche meister. Nie wiem, jak jest po francusku, ale cokolwiek piszecie, to tam pełno stanów wyskakuje, zdjęć różnych, nie? Można wejść na Google, tylko grafika i same zdjęcia możecie oglądać, jak w sklepie. Możecie wybrać łysy, długowłosy, z brodą, bez brody. Wszystkie modele są. Wszystkie. Co chcecie. Młodzi, starzy, nawet kobiety, mężczyźni. Co kto woli. Kto jakie ma skłonności. Nie wiem, czy jest jakaś młoda baba z długą brodą, ale być może, że wśród tych nauczycieli duchowych też i taka jest. Na tym rynku naprawdę towaru jest multum. I wszystko możemy znaleźć. Natomiast trudność polega nie na tym, na znalezieniu i na znalezieniu właściwego, tylko trudność raczej jest w nas samych. Czyli pierwsze pytanie jest, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, dlaczego chcemy poszukać tak zwanego duchowego nauczyciela? A co byście tutaj wszyscy tak usiedli, a nie tu na przykład? Jak tu nie ma miejsca? To tutaj jest pełne miejsce. Ile tutaj jest pusto? O, tu wszędzie jest pusto. A wy, jak kurde, żeście usiadli z jego strony? Tutaj się dajcie, bo ja dostaję skrętu. To muszę iść. Także śmiało możecie być tu się. A nie usiądź przy górze. Bo inaczej będę musiał mieć ketona forte. Tak więc pierwsze pytanie powinniśmy sobie postawić, dlaczego szukamy tego duchowego nauczyciela? Co nami powoduje, że szukamy duchowego nauczyciela? Jestem głuchy, bo...
Potrzebujemy jakiegoś wsparcia, dostania.
Dobrze, to wtedy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakiego wsparcia potrzebujemy? Czego szukamy? Jakiego rodzaju wsparcia szukamy?
Może doświadczenia, którego sami nie mamy.
Doświadczenia? Okej. Teraz, jeśli poszukujecie doświadczenia, dajcie przykład doświadczenia, ale zwykły przykład zwykłego doświadczenia. Takiego na co dzień, co macie. Kto lubi piwo, ręka do góry? Piwo. Ale jogini, no wiecie co, nie przypuszczają, że jogini piją piwo. No trudno. Kto lubi papierosy? O, jedna joginka lubi papierosy, wreszcie. Normalna joginka, ale tylko jedna. A kto z joginów lubi czekoladę? Ręka do góry. I teraz, jeśli szukasz doświadczenia, to jeśli ja zjem czekoladę, to jest moje doświadczenie. Ty możesz go nie zjeść, bo nie jadłeś czekolady.
Sam nie będę musiał już doświadczyć błędy, których nie będę musiał sam popełniać.
O.
Skrócisz mi pewną drogę.
Okej. Czyli nauczyciel to pewnego rodzaju skrót, tak? Otóż nie. Nie da rady. Nie jestem w stanie żyć Twoim życiem. To nie jest zadanie nauczyciela i jest to nawet niewykonalne. Nie znajdziecie nikogo. Ja mogę odwołać się do tradycji buddyjskiej, tak? Stricte. Wyłącznie, bo tą znam. Innych nie znam. Ale nawet Budda nie był w stanie wejść w czyjeś buty. Czyli, żeby ktoś nie uniknął jakiegoś błędu, Budda nie był w stanie tego zrobić. Był wielkim, oświeconym mistrzem, był mega guru, możemy powiedzieć. Nie był w stanie tego zrobić. I nauczyciel nie może być skrótem. Nie może uchronić nas przed niczym. Jeśli popełnimy, jeśli mamy popełnić błąd, gwarantuję wam, popełnijcie go ze wszystkimi konsekwencjami. Dlaczego? Kto z was ma prawo jazdy? Zakładam, że wszyscy. Sorry, trzeba było się spytać, kto nie ma prawa jazdy. Macie prawo jazdy. Czy ktoś z was był na kursie? Nie pytam. Oczywiście byliście na kursie. Czy ktoś z was kupił prawo jazdy? Nie chcę wiedzieć. Wtedy mam obowiązek donosu do prokuratury, jeśli wiem, że przestępstwo jest obowiązane. W związku z tym proszę mnie nie informować o swoich przestępstwach. Ja też nie. Wszyscy byliście na kursie prawa jazdy. Czy to was chroni przed popełnieniem błędów na ulicy, przed popełnieniem błędów na drodze? A nie czy nie? Dlaczego? Ile popełniliście błędów nieświadomie? A ile świadomie? Sami ocenicie. Ile razy przekroczyliście szybkość nieświadomie, a ile razy świadomie? Ile razy żeście mieli wyjaśnienie, bo się mi śpieszyłem? Panie władzu, pojadę tam do żony w rodzie, akurat. Prawda, nie mamy żony i nikt nie rodzi, bo mamy chłopaka, a nie żonę, no ale wyjaśnienie jest. Jeśli mamy popełnić błąd, to go popełniamy sami i bardziej zazwyczaj zupełnie świadomie. W związku z czym, jak sobie możemy wyobrazić nauczyciela jako tego, który uchroni nas przed popełnianiem błędów i tak dalej? Dla rady. On może mówić nam o błędach. Robimy takie błędy, robimy się jakieś błędy. Mieliśmy to na kursie prawa jazdy? Mieliśmy. Zgadza się? Co jest przekroczeniem, co nie jest przekroczeniem, co oznaczają znaki, kiedy wolno wjechać na drogę, kiedy nie wolno nam wjechać na drogę i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wolno ruszyć. Wiecie, że są reguły. Kiedy wolno ruszyć samochodem, a kiedy nie wolno. Kiedy możecie ruszyć samochodem? Jesteście kierowcami, większość z was. To ktoś mi może wjechać w dyferencjał. Jeśli wrzucę tylko kierunkowskaz i ruszę, to też ktoś może mnie uderzyć. Bo nie wolno mi wrzucać kierunkowskazu, dopóki się nie upewnię, że nie zajadę komuś drogi. Proszę kierowców. Otrzymaliście tę wiedzę? Otrzymaliście. Wykorzystujecie ją? Czasami tak, czasami nie. Jeśli nie wykorzystujecie jej świadomie, popełniacie błąd, to robicie to całkiem świadomie. Po prostu jesteście rozstrzygani, nie zwracacie uwagi. I tak jak mówił mój kolega na temat przepisów ruchu drogowego, przepisy ruchu drogowego to tylko propozycje. I to mi się najbardziej podobało, bo wiem, że kierowców w ten sposób jeździ, nie? Że to tylko propozycja. Przyjmujemy ją albo nie. Ale jest pewnego rodzaju różnica. Jest pewnego rodzaju różnica. Także nauczyciel nas przed niczym nie uchroni. Ale jest potrzebny. Do czego jest nam potrzebny ten nauczyciel? Tutaj analogia jest dokładnie ta sama. Tak naprawdę nauczyciel, zgodnie z etymologią słowa, jeśli ktoś z was jest językoznawcą, to szybko znajdzie definicję. Ktoś jest językoznawcą, ktoś skończył filologię, jakąkolwiek. No to jeśli przeanalizujecie samo słowo nauczyciel, to już wiecie, co oznacza nauczyciel. Najprościej to nauczyciel oznacza wiedzę.
Nic więcej.
To jest wiedza. Nie chronienie nas. Bo nie jest to nie nas uchronić. Bo my nie jesteśmy małymi dziećmi. Jesteśmy całkowicie odpowiedzialni za swoje życie. Ponosimy pełną odpowiedzialność. Zrobicie błąd, to naprawdę nikt was przed tym nie uchroni. Ile razy mama, tata mówi, nie rób tego czy tamtego, i tak żeśmy zrobili. Żona mówiła, Józek, nie chodź do biblioteki, bo wracasz w stanie nietrzeźwym, a my ciągle chodzimy do tej biblioteki z kolegami. I tak dalej, i tak dalej. Robimy błędy w życiu, na które sam się decydujemy. Bo uważamy, że możemy je popełnić, że możemy tak zrobić. I tutaj nauczyciel nas przed nami nie uchroni. Natomiast to, co nauczyciel może nam dać, to samo, co na kursie prawa jazdy może dać nam wiedzę. I to jest jego zasadnicze i fundamentalne zadanie. Przekazać wiedzę komuś, kto chce ją przyjąć. Natomiast nie jest, powiem tutaj coś może szokującego, nie jest guru. Nauczyciel nie jest guru. W naszym rozumieniu. Dlaczego? My rozumiemy słowo guru jako kogoś, kto zarządza naszym życiem. Guru to jest jak góra, ktoś nad nami, ktoś, kto ma nie tylko wszechwiedzę, ale wszechwładzę, wszechmoc, duchową wszechmoc. Nie ma. Nie ma takich ludzi na świecie. Możecie myśleć, że tacy są, ale to myślenie wynika tylko z pewnego błędu poznawczego. Nie z rzeczywistości. Nauczyciel posiada tylko wiedzę, którą może nam przekazać. Natomiast czy my wykorzystamy tą wiedzę, czy nie, to już jest nasza odpowiedzialność. Nikt nie jest w stanie zmusić nas do czegoś lub odwieść nas od czegoś. To jest nasza własna decyzja. I takie jest zadanie dla nauczyciela. I teraz wracamy do kwestii odnalezienia właściwego nauczyciela. Pierwsze pytanie, które postawiłem, dla niego tutaj wyszliśmy, dotarliśmy do wiedzy. To jest, dlaczego chcemy tego nauczyć? Dlaczego chcemy? Tutaj kolega zaproponował, że może nas uchronić przed jakimiś błędami. Można się z tym zgodzić, do pewnego punktu, ale tylko do pewnego punktu. Jeśli przekaże nam wiedzę, a my będziemy ją w pełni wykorzystywali w 100%, co nie jest możliwe, nie jest możliwe, to jak w 100% otrzymaliśmy właściwą wiedzę na kursie prawa jazdy, jeździmy tak jak chcemy, tak naprawdę, byle do przodu, kółka się kręcą, biegi się zmienia, dojedziemy do celu, a i o to nam chodziło przecież, prawda? Jednak popełniamy błędy. I tutaj możemy otrzymać wiedzę, ale możemy popełnić błędy. Guru nigdy nie będzie zarządzał naszym życiem. Nigdy nie będzie nas przed niczym powstrzymywał. Nigdy nie będzie robił, nigdy nie będzie taką władzą nad nami. My bardzo chętnie z kolei chcielibyśmy kogoś takiego mieć. Dlaczego? Dlaczego? Ale dla... Tak, ja rozumiem, ale dlaczego potrzebujemy tego?
Szczęścia wewnętrznego za swoich
postaw. Ogólnie chyba wszystkie nasze poszukiwania łączą się z cierpieniem. To znaczy to cierpienie, jakiś rodzaj cierpienia pcha nas do poszukiwania. Więc chcielibyśmy, żeby ta osoba nam pomogła albo uniknąć cierpienia, albo poradzić sobie z cierpieniem.
Ale dlaczego? Ktoś się zgadza z tym?
Na wewnętrzny rozwój. Za mało siebie wierzy i akceptuje.
Może mamy nadzieję, że unikniemy, że dzięki temu unikniemy śmierci.
Lęk, sens, akceptacja. Rzeczy, tutaj mi się nie chce pisać. Okej. W tym jest dużo prawdy. Zaraz przejdę też do wewnętrznego rozwoju, okej? Który tutaj wspomniałem, bo to jest dosyć ważne. Jeśli spojrzycie z powodu lęku, ktoś powiedział. Czy ktoś z was się nie zgadza zupełnie? Możecie się nie zgodzić, nie musicie się zgadzać ze wszystkim. Jeśli się nie zgadzacie, to wtedy o Twojego mówimy. Teraz sens. Żeby odnaleźć sens życia, mówić, prawda?
No nie zupełnie.
No to powiedz. To powtórz jeszcze raz, żebyśmy właściwie to zapisali.
Ja mówiłam o uniknięciu cierpienia lub poradzeniu sobie.
To wiem, wiem.
Aczkolwiek sens ma z tym jakiś związek.
To kto mówił o sensie? Ja usłyszałem, a ty powiedziałeś. Przepraszam.
Nie,
bo jak czasami kilka głosów pada na raz, to później, że tak powiem, percepcja ludzka nie jest tak doskonała, żeby pamiętać, skąd przyszło. O sensie nie mówiłeś. Nie? Sens. Wszyscy się zgadzacie? Sens. Akceptacja? To powiedział?
Tak.
Ty mówisz akceptacja. Bardzo. Strzelacie w same dziesiątki, od razu powiem. Nie ma nikogo, kto by strzelił pudła i jeszcze ty powiedziałeś, żeby nie cierpieć, nie? Żeby uniknąć cierpienia, prawda? Nie cier. Nie cier. Cier, nie cier. Wszyscy się zgadzają? Nie cier. I to wszystko jest powodem, dla którego nie powinniśmy szukać nauczycieli. Dlaczego? Ponieważ nie będziemy w stanie przyjąć wiedzy. Dlaczego? Bo to wszystko będzie zagłuszało. Nasz lęk, ucieczka przed cierpieniem, szukanie sensu i szukanie akceptacji, to wszystko będzie stało w poprzek tej drogi pracy z nauczycielem. Wtedy nauczycielowi będziemy nadawali sens guru, w sensie takiej boskości czy nadmocy. Dlaczego? Bo zauważcie, zarówno lęk, poszukiwanie sensu, akceptacji i niecierpienie wynika z naszych głębokich deficytów. Te rzeczy raczej oznaczają, że musimy odwrócić się i spojrzeć głęboko na siebie samych, bez nauczyciela. Możesz czymś pomocą, terapeuty, kogoś, kto rozumie tego typu problemy ludzkiej natury, ludzkiej duszy, ludzkiego charakteru, bo nie jak to nazwiemy. I musimy sami rozwiązać troszkę własnym wysiłkiem tego typu problemy. Dlaczego? W momencie, kiedy spotkamy nauczyciela, tak jak powiedziałem, nauczyciel oznacza wiedzę, N oznacza W. On da nam wiedzę. Powiedzmy, że mamy jakiś deficyt w naszym życiu. Jaki rodzaj deficyt? Prosty, nie będę wymyślał cudów, nie bójcie się. Jestem głodny. Jest deficyt, jest. Boli mnie ząb. Ale idę do szkoły nauki jazdy z nadzieją, że to wyleczy mój ból zęba albo wypełni mój żołądek. Ja trafiłem nie tam, gdzie powinienem. Jeśli czuję, że brakuje mi sensu w życiu, kierunku, że są lęki lub też, że brakuje mi akceptacji, nie chcę cierpieć, pójdę do duchowego nauczyciela, to ja będę u niego poszukiwał rzeczy bardziej, których powinien szukać u terapeuty lub też rzeczy, których sam nie rozwiązałem, ale nie będę w stanie od niego wziąć wiedzy, bo będę oczekiwał, że on będzie usuwał po kolei te rzeczy. A on nie jest od tego. Nauczyciel duchowy nie jest od tego. On ma przekazać wiedzę. Jakiego rodzaju wiedzę? Wiedzę o naturze umysłu na przykład. Na to. Na to. Brzmi jak dobry tytuł do filmu akcji. Na to. Jak ktoś z Was jest filmowcem, mogę sprzedać prawa autorskie teraz. Do tego, żeby otrzymać taką wiedzę, żeby praktykować zgodnie z tym, ciało i umysł muszą pozostać w pewnego rodzaju równowadze, w pewnego rodzaju widełkach, w których nie pojawia się silny deficyt emocjonalny, silny deficyt uczuciowy, silny deficyt psychologiczny. Jeśli się pojawi, to zaczniemy ssać od nauczyciela w tym kierunku, w kierunku deficytu, to czego on nie może nam dać. W tym momencie się wykładamy. Nie będzie ścieżki rozwoju wewnętrznego. Bo dla nas ścieżka rozwoju wewnętrznego będzie oznaczała wypełnianie tych braków jak plomb jak dziur w zębach, plumba. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Możemy zacząć wtedy praktykę z takim nauczycielem. Wydaje nam się, że poszukiwaliśmy nauczyciela duchowego. Wydaje nam się, że tego potrzebowaliśmy. Minie rok, dwa, albo wiele lat, czasami 20 lat, zanim odkryjecie swój błąd. I w momencie, kiedy odkryjecie swój błąd, zobaczycie, że wpadliście w pułapkę swojej własnej mentalności, swojej własnej psychiki i braków i że szukaliście lekarstwa nie tam, gdzie trzeba. I pojawi się to jako zawód. Zawód jakiego rodzaju? Tak jak zawód miłosny. Zawód na nauczycielu. Zawód na ścieżce. Zawód na naukach. Bo nie dały nam tego, czego żeśmy szukali. To czegośmy naprawdę potrzebowali. Tu jest niebezpieczeństwo poszukiwania nauczyciela. I teraz, kiedy możemy poszukać nauczyciela? Tak jak powiedział nauczyciel, jest wielu. Nie ma problemu, żeby znaleźć. Ktoś potrzebuje. Tylko powiedzcie, od czego? I na wam naprawdę dobre referencje do porządnych nauczycieli. Nie figlarzy, nie jakichś googlarzy i tak dalej. Ja znam naprawdę dużo nauczycieli. Z tybetańskiego buddyzmu, z japońskiego buddyzmu, z chińskiego. Spytałbym się kolegi, bo on w Chinach praktykuje i jest dobry. Koreańskiego. Co chcecie, to wam pomogę, znajdę. Gorszy będę w sprawach jogi, siwaizmu, wisznuizmu, innych rzeczy. Nie wiem, czy dałbym sobie radę z jakimiś sufi może, bo akurat mogę być w rodzinie, bardzo poważnie praktykuje sufi, zna biegle wszystkie języki, urdu, arabski i wszystkie inne, te śmieszne takie. I pewnie by pomógł wskazać kogoś, kto także nie ma problemu, tylko pytanie jest, nie jest problem znaleźć, jak powiedziałem. Problem jest znaleźć. Po jaką cholerę na tym nauczycie? Po co? Jeśli jesteśmy w stanie być dojrzałymi ludźmi, dojrzałymi, jako dorośli ludzie, to wtedy jesteśmy w stanie przyjąć wiedzę od nauczyciela. Ponieważ ciało i umysł pozostaną w pewnej równowadze. Ciało i umysł pozostaną w pewnej równowadze. W pewnym spokoju. Nie będzie silnego deficytu, nie będziemy musieli ssać. Wtedy nasze uszy i oczy będą otwarte na wiedzę. Jeśli to będzie wiedza dotycząca ciała, będzie nam łatwo ją przyjąć. Jeśli będzie dotyczyła umysłu, będzie nam łatwo przyjąć. Jeśli będziemy otrzymywali instrukcje, będzie nam łatwo przyjąć. Jeśli będziemy mieli wypełnić te instrukcje, lepiej lub gorzej będziemy je wypełniali i będziemy stawiali właściwe pytanie na właściwy problem. Inaczej stanie się tak, jak sam byłem tego świadkiem, bo musiałem być też tłumaczem dla nauczycieli. Wasze życie z nauczycielem zamieni się w coś bardzo dziwnego.
Jedna z dziwniejszych rzeczy.
Nie myślę, że to jest to, co, jest, co widzicie. To jest specjalny napój, który mi przygotowali na kaszel. To jest lekarstwo. A żeby zrobić mi kawał, to wlanie do butelki. Po wódce. Kamil to zrobił. Siedzi i śmieje. A ona mi pomagała. To dwóch sprawców. Dlaczego? Bo tak jak powiedzieli, że był uniknąć błędów, nie? Bardzo dobre to było, żeby uniknąć cierpienia. Super. My naprawdę tak traktujemy nauczycieli. Są audiencje u nauczyciela. To było w latach komuny głębokie, kiedy nauczycieli nie było w ogóle. Nie było internetu, nie było nauczycieli. Jak przyjechał jakiś nauczyciel raz na ileś lat, poruszenie w całej Polsce, Poznań, w Poznaniu też wtedy tłumaczyłem, w latach 80. Szczecin, Warszawa, gdzie lud Boży ruszał, że tak byłem, do góru. Siedzę, jest audiencja. Przychodzi niewiasta. Moja przyjaciółka zresztą. Ścieżka rozwoju duchowego. Tak to bardzo ładnie ująłeś. Z jakim problemem przyszła? Czy wymienić rury kanalizacyjne, czy też nie. Bo jak wymieni, to współlokator może zapłacić albo nie zapłacić i nie wiadomo, czy te rury będą pasowały, bo takich narzędków nie ma i tak dalej. Okej, ja musiałem to przetłumaczyć, nie? Chodziło o rury kanalizacyjne, nie wodociągowe. Wiecie, co w kanalizacji fruwa, nie? No i tłumaczę. On cierpliwy był. Cierpliwy człowiek, naprawdę. Dużo cierpliwości. No i tam jakaś była rozmowa. Nawet chyba była jakaś konkluzja. Że tak, pamiętam, że konkluzja mniej więcej była taka, że ostatecznie to ona sama musi zdecydować, rozważyć wszystkie za i wszystkie przeciw, plusy, minusy i tak dalej i podjąć decyzję. No, ale ta rozmowa jej pomogła. Pomogła. Ale przypomina ona zupełnie rozmowę jak dwóch przyjaciółek, nie? Cześć, Kaśka, słuchaj, jestem górna, mam takie problemy, zapycha się ta kanaliza, gówno stoi, rozumiesz, wybija na mieszkanie, co ja mam z tym zrobić, wiesz, no. Ta głupia, wiesz, Zocha, która mieszka obok, ona nie chce dać, wiesz, nawet jednej złotówki. Co musisz to zrobić? Kurde, bo już utrzymać, no można śmierdzi w chałupie. No co, ty stara, nie, patrz na tamtą idiotkę, weź wymieniaj te rury i się pozbędziesz gówna. No chyba tak zrobię, okej, pam, bam, koniec rozmowy. Jak mamy różnego rodzaju deficyty, to zaczniemy traktować nauczycieli przedmiotowo. Przedmiotowo, mam jak powiedzieć, nie podmiotowo, przedmiotowo. To jest najgorsza rzecz, jaka nam się może przytrafić. Wtedy będziemy próbowali, żeby rozwiązywali nasze różnego rodzaju problemy. I życiowe, i w związkach, i w rodzinie, i finansowe, i duchowe, i wszelakie inne. Co gorsze, jeśli będziemy mieli deficyty, popełnimy straszliwe problemy. Angażując się w praktykę rozwoju wewnętrznego, tak to nazwać, tak? Wewnętrznego rozwoju duchowego. Nie daj Boże, przyjdzie dobry dzień. Nie było wiatru, nie jest za gorąco, a ja też nie jest zimno. Jakoś tak, żeśmy się dobrze czuli wcześniej, szef nas nie opieprzył, żeśmy sobie pomedytowali i nagle jakieś takie skowronki, których wcześniej nie było. Zaczyna być przyjemnie. I mam jakieś doświadczenie. Nasz nauczyciel, jako ten super duchowy kochanek, lub też guru, albo Bóg, zasadniczo to tata, którego żeśmy nie mieli, bo stary, nie wiem, pił, bił, albo robił cokolwiek innego i nie był takim prawdziwym ojcem, który się powinien nami zainteresować, to wtedy guru nam wypełnia tą lukę. My idziemy się pochwalić. Powiedzieć, tato, popatrz, jest kowronki, widziałem i słyszałem i ćwierkamy w mojej głowie w czasie medytacji. No tato, no, no pochwal chociaż troszkę, powiedz, że mnie kochasz, tato. To są głębokie nasze deficyty, nasza niedojrzałość, nasza złamana osobowość, niedojrzała osobowość, która za tym stoi bardzo często w praktyce duchowej. Niestety. Bardzo często. Te deficyty próbujemy wypełnić. I ten nauczyciel czasami tak słucha tego i tak do końca, no Józek, no weź się ogarnij, kurde, no. Przecież to nie o to chodzi. To nie miał żadnych skowronków. Ty masz chodzić na dwóch nogach. Człowieku, ty już masz maturę, masz NIP, PESEL. Ogarnij się. Co się okazuje, że znowu my nie czerpiemy wiedzy od nauczyciela, tylko zsiemy z niego, traktujemy go jako przedmiot, który ma spowodować to, żebyśmy się czuli dobrze. Tak jak ty powiedziałeś, żebyśmy nie cierpieli. Pochwała jest antidotum na cierpienie, ponieważ nigdy nie byliśmy chwaleni, w domu nie byliśmy chwaleni, matka nas nie kochała, ojciec nas nie kochał, w szkole się z nas wyśmiewali, to teraz my w zamian będziemy duchowi i ćwiczymy jogę. I pokażemy im, co to znaczy być ponad tym wszystkim. Ale tak naprawdę często jesteśmy złamanymi dziećmi do końca życia. Skrzywdzonymi dziećmi, którymi nikt się nie zajął, ani my sami żeśmy się nie zajęli. Znowu, nie tylko, że mit o nauczycielu upada, ale również jego rola. On nie jest w stanie spełnić wtedy swojej roli. na kursie prawa jazdy widziałem bardzo ciekawe zjawisko. Genialne. Ja wychowany trochę w Japonii. Większość dorosłego życia spędziłem w Japonii, w związku z czym nabrałem innych manier i tak dalej. I jak ktoś mnie uczył, no to dla mnie to był nauczyciel. Nawet ten, który mnie uczył przepisów ruchu drogowego. W związku z czym nigdy nie wchodziłem do sali przed nim i tak dalej. A jak był wykład, no to słuchaj, uważnie. Uważnie, całym sobą. Żeby zrozumieć, o co chodzi z tym, bo już jeździłem, ze 20 lat jeździłem za... Nie, już miałem 10 lat, zacząłem jeździć samochodem, nie? Mój ojciec, nie, miałem 10 lat, wywiózł mnie za dom, stanął, powiedział, wsiadaj. Co? No wsiadaj. A po co? No masz jechać. Tato, no przecież ja nigdy nie jeździłem, ja nie wiem, jak się jeździ. Jak to nie jeździłeś? To dzień nie jeździ ze mną. Nie widzisz, jak się biegł w przykład, nie wiesz, kiedy się wciska sprzęgło, hamulec i tak dalej. Wsiadaj, ja cię nic nie muszę tłumaczyć, człowieku. No to wsiadłem, odpaliłem, że pum, zostało. No to tylko pamiętaj, sprzęgło powoli puszczasz, więc masz jedynkę, dwójkę, trójkę, jeszcze wtedy były dwutakty, ale nie za rękę. Były trzy biegi i, no, i tak zaczęliśmy jeździć. Nie? I tak jeździłem, nie wiem, nie pamiętam jak długo. Długo, ze 20 lat jeździłem samochodem bez prawa jazdy. No ale w końcu trzeba było zrobić, no to już jak robiłem to prawo jazdy, to słuchałem nauczyciela, ale fascynowała mnie sala. Ja tylko wpadałem z Japonii, z Kasztoru, tam po Rubizę i wracałem. Taka wanka wstępna. I to, co mnie totalnie zaszokowało na sali, to jest, to później z praktyki duchowej i tego wewnętrznego rozwoju duchowego. Naprawdę to samo. Bo zaobserwowałem to zjawisko. Jak on tam rysował, nie? Tutaj ulice, jakiś tam układ trudny, no bo trudno się przede wszystkim pokazuje, żeby ludzie tylko później się dawali radę. To się zaczynała dyskusja. On tłumaczył, co jest właściwe, dawał nam wiedzę. A sala była przeciw. Była kocha. I oni wiedzieli lepiej. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to niektórzy robili drugi raz prawo jazdy, bo już stracili. I wchodzili w dyskusję. Ja tego słuchałem, nie mogłem tego zrozumieć. Jak można być tak głupim kompletnie? Skąd ta głupota? Z jednego. Poczucie niższości. Nigdy nie ustąpimy miejsca, zawsze będziemy walczyli. Musimy postawić na swoim. W praktyce duchowej to bardzo często wychodzi, bo jeśli coś się nie zgadza z naszym własnym wyobrażeniem, to zaczynamy nastawiać w koniu wobec nauczyciela, który posiada wiedzę. To jest tak, jakby chory człowiek, nie? Pacjent, stawiał kontrą wobec lekarza. I nie chcę oczywiście wchodzić w teoretyczne dyskusje, że lekarze popełniają błędy i czasami dobrze, jak się przeciwstawimy. Zgadza się. A ja mówię o normalnej sytuacji, że jest chory i jest lekarz, tak? I lekarz leczy. A chory mówi, a nie, bo ja nie będę brał tego lekarstwa rano, bo rano to ja go nie lubię. Ja sobie wezmę wieczorem, bo to mi wtedy lepiej smakuje. Wieczorem. I jeśli mamy te deficyty, to jesteśmy bardziej skazani na tego typu rzeczy. Wtedy nie szukajmy nauczyciela. Nam nie jest potrzebny. I tak już mamy całą wiedzę, wszystko wiemy. I jeśli szukamy tylko z powodu lęku, nie szukajmy nauczyciela. Jeśli szukamy sensu, proszę nie szukać nauczyciela. Jeśli nie chcemy cierpieć, nie szukajcie nauczyciela. Najpierw sami musimy to skonfrontować. Teraz jaka jest rola nauczyciela? To już żeśmy powiedzieli. Jeszcze raz. Odnalezienie nauczyciela to oznacza tak naprawdę odnaleźć... Co? Odnaleźć co?
Nie.
Lub też kogo?
Nie.
Najpierw siebie. Najpierw odnaleźć siebie. Jak troszkę siebie odnajdziemy i będziemy widzieli bez przymykania oczu, będziemy widzieli te różne deficyty, to nie jest tak, że musimy dojrzeć, a później nauczyć się, nie? Albo jak wszyscy powtarzają, jak papugi, jak uczeń dojrzały, to nauczyciel się pojawi. Jest prawda i inna prawda, nie? Będę mówił, bo brzydko to brzmi, ale to też jest prawda. nie ma problemu w tym momencie, jak widzimy swoje deficyty i rozumiemy. Jak widzimy naszą niedojrzałość i ją rozumiemy, to to już jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla nas, że praktykując z nauczycielem otrzymamy wiedzę. Bo nie będziemy ssali z niego, nie będziemy traktowali go przedmiotowo. Nie będziemy go traktowali jak krowę, którą doimy. Nie? Tylko będziemy naprawdę otwarci na wiedzę, mimo naszych braków. Także najpierw odnaleźć siebie, wtedy szukać nauczyciela. To ma sens. To ma sens. I nauczyciel oznacza wiedzę.
Jeszcze raz, dobrze?
Nauczyciel oznacza wiedzę. I teraz co to znaczy, bo to jest bardzo ważne. Nauczyciel oznacza wiedzę. Nauczyciel oznacza tego, który powinien ją posiadać. W całości. I powinien umieć ją przekazać. W całości. Do tego, który chce otrzymać te nauki. I taka jest rola nauczyciela. Do tego się sprowadza w rzeczywistości. Teraz co jest istotne dotyczące osoby nauczyciela, a co jest nieistotne? Ktoś wie? Co uważacie, że jest istotne?
Nieistotne jest to, jaki jest prywatnie i co robi sam ze sobą, ze swoim życiem. A istotne jest to, jakość tej wiedzy, czy ona jest wiarygodna.
Ktoś się zgadza, ktoś się nie zgadza.
Ktoś się nie zgadza.
Jeśli coś jest niewiarygodne, to nie jest wiedzą.
No ale to może być wiedza niewiarygodna. Możemy wprowadzić klasyfikację. Wiedza wiarygodna, wiedza niewiarygodna.
Czy że ktoś cię lubi w balona.
Można sprzedawać prawdę, no, ale sam być
zachowany. Ja
to jest słowo.
Czyli...
Nie można mówić coś prawdziwego, albo uczysz dobrych zasad, a samemu być obłudnikiem.
Obłudnikiem?
No, czy jak, no teoretycznie można, że można przekazywać już.
No, no oczywiście. Czyli taki może być nauczyciel, czy nie powinien?
Nie powinien.
Nie.
Nie obłudnik.
Ja tak nie powiedziałem.
On uważa, że obłudnik, ale z wiedzą. A ty uważasz, że nie może być obłudnikiem z wiedzą.
Nie, no, że każdy. Czy może, czy nie, to też, też jest kwestia, ale to moim zdaniem dobry nauczyciel nie powinien być zakłamany, ani może być trudne doświadczenie, ale nie może.
Bardzo dobre określenie. Przybyć dobry nauczyciel. Dobry M. To też dobry tytuł do filmu, jak ktoś chce kupić prawa autorskie, sprzedaje na nią. Dzisiaj mam wę. Pojeżdżanka? No ten tytuł. Prawo autorskie do tego tytułu. Dobry M?
Dobry.
Nie? Film byłby...
A, jeśli byłby dobry nauczyciel.
Okej. Dobry nauczyciel. To jak wy myślicie, co oznacza dobry nauczyciel? Zaraz. Ten mówi, że nie wciska kitu, a ten, że nie może być obłudnikiem. Musi budzić zaufanie.
Ja mi się wydaje, że jest tym, o czym mówi po prostu, że to jest jedno.
Jest sobą.
Nastawiamy na to, o czym mówi.
Nie, on mówi, że ty mówisz, że jest sobą, a ty, że jest tym, co mówi.
Nie. Że jego wiedza jest z nim jednością. Nie wiem.
Zresztą to nie jest czysto,
że ta wiedza, o której on mówi, o tą wiedzą.
Słyszeliście o chorobach serca? Nie. Co jest przyczyną chorób serca?
Jedynie
nie. Nie.
Palenie papierów.
Nie. Co?
Palenie papierów.
Nie.
Miażdżyca, kto powiedział miażdżyca?
Miażdżyca.
Przyczyny miażdżycy?
Cholesterol.
Przyczyny podwyższonego cholesterolu i miażdżycy?
Zła dieta, stres, brak ruchu.
Brak ruchu? Co jeszcze?
Zła dieta.
A co jeszcze?
Genetyczne.
Genetyczne to...
Miażdżyca?
Karma.
Co?
Karma.
Palenie papierosów.
Palenie papierosów, dokładnie. Na serce wpływa palenie papierosów. Na podwyższone cholesterolu, na miażdżycy wpływa palenie papierosów. Zgadza się czy nie? Ktoś jest przeciw?
Tak.
Ale są osoby, które nie padły, też mają podduszone.
Panie, panie, ja nie papierosy, to mam podduszone ręce.
To właśnie przez to, że nie pali. Bo prawo. Okej. Okay. Ale ogólnie zgadzamy się, że palenie papierosów to nie jest zdrowa rzecz. Tak czy nie? Teraz popatrzcie na film Bogowie. Mamy profesora Religę, cudotwórca, który uratował życie dziesiątków, jak nie setek ludzi. Który stworzył szkołę medyczną, całą, która przynosi niezwykłe rezultaty. Pijak i namiętny palacz. Guru... Zaraz, chwileczkę. Guru kardiochirurgii. Zgodnie z twoim stanowiskiem nie powinien być guru kardiochirurgii. Bo nie spełniał warunków. Palił, pił, podejrzewam się i łajdaczył. Trzeba by tam z pielęgniarkami straszeni troszkę porozmawiać. Dużo pewnie byśmy się dowiedzieli pikantnych szczegółów na temat ostrych dyżurów. Nie jest obłudnikiem, to powiedziałeś. Co się zgadza z jego poglądem, tak?
Nie.
Ale on nie miał być od tego, on był guru od ratowania ludzkiego życia właśnie wtedy, jak serduszko już było zepsute bardzo mocno. Jeśli przejdziemy do guru, który ma chronić przed zepsutym, to teraz wam dam inny przykład. Stricte teoretyczny, to był przykład praktyczny, rzeczywisty. A teraz wam dam przykład teoretyczny, którego w Polsce nie znajdziecie, ale w mojej głowie jest. Jeden taki przypadek, prawo autorskie mogę sprzedać, jeżeli to kupicie. Przed tym, jak powiem, załóżmy, że jest ojciec. Ojciec ma syna. I ojciec jest alkoholikiem. Ale dobrym alkoholikiem, niezłym. Nie bije, nie robi awantur w domu. Kocha swoją rodzinę, ale jest alkoholikiem. Z jakiegoś powodu. Może jego ojciec był alkoholikiem, nie wiadomo. Jest alkoholikiem. Jest ciężko chory na chorobę alkoholową. I ma syna, którego wychowuje. I mówi do niego: synu, napij się ze mną. Czy ten ojciec dobrze robi, czy źle? Co powinien ojciec zrobić? Dobry ojciec, kochający swojego syna. Powinien życzyć mu choroby alkoholowej, czy nie?
Nie.
To co powinien mu powiedzieć?
Nie pij.
Nie pij. Nie pij.
Ale to nic nie da. Powinien przestać pić.
Ja powiedziałem o stricte teoretycznej sytuacji. Ojciec będzie pił, jest alkoholikiem, ale ma dziecko. Pomimo tego, że pije, będzie próbował uchronić swoje dziecko, jeśli naprawdę kocha przed piciem. Oczywiście, że powinien przestać pić i tak dalej. Nie rozmawiajmy o tym, on nigdy nie przestanie pić, on umrze pijany. Powinien mówić swojemu dziecku: nigdy nie pij, to jest ciężka choroba, będzie strasznie cierpiał, tak jak ja cierpię, nigdy nie idź w moje ślady. Czy to jest dobry ojciec, czy nie? Jak myślicie? Może mu się uda, może nie. Tego nie wiem. Może syn będzie pił, może... Ale postawa jest dobra. Zdecydowanie dobra. Nie ma w tym nic złego. Pamiętajcie, nauczyciel ma mieć wiedzę. Duchowy nauczyciel. To jesteśmy tutaj na bardzo śliskim gruncie. Był w XIII wieku wielki mistrz. Nazywał się Dogen Zenji. Był mistrzem Zen. Ja sam praktykowałem Zen przez parę lat i często czytałem nauki. On powiedział jedno: jak znajdziesz prawdziwego nauczyciela, nie patrz na nic. Nie patrz na jego zachowanie. Nie patrz na jego wady. Nie patrz na jego pochodzenie. Jak my sobie wyobrażamy duchowego nauczyciela? Jak wam mówiłem, włączcie internet, wejdźcie na Google'a, to jest absolutna wiedza, niepodważalna. Wpiszcie spiritual master albo spiritual guru i w grafikę. Yep. Wszystkie modele od razu się otworzą. Do wyboru, do koloru, z brodą, bez brody, łysy, z włosami długimi, chłop, baba, cokolwiek chcecie. nawet kiedyś, ponieważ wiem, że są wszystkie modele, to chciałem znaleźć jednego. I postawiłem sobie target, nie? W średnim wieku kobieta, ale taka klasyczna lower class, middle west, Ameryka. To będzie hicior. To musi być hicior. Musi taka być, że nie ma bata. Na pewno ktoś ten model wyprodukował. I znalazłem. Ale nie jedną. Trzy naraz. Trzy naraz przed McDonald'em robiły zdjęcie. No takim Amerykanie, wiecie jak wygląda Ameryka. I te parkingi. McDonald's, jakiś Walmart i tak dalej. I trzy stały. Takie w tych kręplinach, czy w takich plastikowych koszulkach, utyte troszkę, dobrze odżywione w tym McDonaldzie. Wszystkie czapki, jak lamowie wysocy, takie specjalne czapki i wszystkie nosiły tytuł guru i jakiś tam tulku, nie? Tulku tam biały, czerwony, zielony, nie wiem jakie tam tytuły nosiły, ale wysokie tytuły jak wielcy lamowie z Tybetu. Ale one były z centralnych Stanów Zjednoczonych, z tych okolic takich typowo farmerskich, z tych takich typowych Amerykanów, którzy niewiele wiedzą o świecie. Czasami mówią, że Hitler, mają pretensje do Europejczyków, bo my nie jesteśmy prawdziwie demokratyczni, bo nas wciąż Hitler rządzi. Parę lat temu słyszałem coś takiego. Wciąż Hitler rządzi. I taki model też znalazłem, także naprawdę uwierzcie mi, że guru możemy znaleźć wszelakich, jakich chcemy. Nawet te panie z Middle Westu. Co zrobimy? Odrzucimy. Jeśli przyjdzie do nas pijak, odrzucimy. Kto by się zadawał z pijakiem? Przecież to nie może być możliwy guru, który, jak to się mówi, wewnętrzny rozwój duchowy. Jeśli przyjdzie dziecko, odrzucimy. Jeśli przyjdzie baba, odrzucimy. Jeśli będzie mu się działo z buzi, odrzucimy. Jeśli będzie wszystko to, co się nie będzie zgadzało z naszym obrazem i wyobrażeniem, jak guru wygląda, odrzucimy. Bo najważniejszy jest nasz obraz, naszym własnym umyśle, jak wygląda guru, jak wygląda mistrz, jak wygląda nauczyciel duchowy. To jest silny obraz, który mamy w sobie, który został wyrobiony pod wpływem wiedzy, jaką otrzymaliśmy wcześniej, filmów, jakie żeśmy oglądali, książek, jakie żeśmy czytali, Nieznanego Świata, Nexusa, Luxusa, obojętnie to, co żeśmy się naczytali, czwartego wymiaru, tak ma wyglądać. Może być Hindusem w pomarańczowych szatach, z brodą, jakaś mala, albo turban na głowie, bo już różne, naprawdę są różne, nie? I to jest nasze wyobrażenie. Wtedy będziemy pomijali wiedzę. Będziemy pomijali wiedzę i będziemy mówić, że to jest dobry nauczyciel. Dlaczego dobry? Bo się uśmiecha, bo jest miły i tak. Nie mówię, że taki ma nie. Nie mówię, że ma nie przestrzegać rzeczy, o których mówi. Ale Dogen Zenji, kiedy powiedział, że nie wolno nam zwracać uwagi na jego wady. Jakie może być wady? Może kraść, zabijać, upijać się, różnego rodzaju. Chciałbym być nauczycielem duchowym. Dla kogoś, kto jest kompletnie zintegrowany, kto nie szuka krowy, żeby ssać z niej, uzupełniając swoje własne braki. Dlaczego tak jest? Bo wtedy najważniejszą rzeczą, co jest, ktoś umie odpowiedzieć? Ha? Nie. Wtedy, w tej relacji, to jest najważniejsze.
A skąd wiemy, że nauczyciel ma wiedzę, skoro sami jej nie mamy, nie potrafimy jej zweryfikować, ani możemy znaleźć jakby w rzeczywistości tego światła wiedzy w jego życiu, na przykład nie widzimy, to skąd wiemy, że to jest prawdziwa wiedza?
Takie zaufanie intuicji.
Tak. To będzie moje pytanie. Pierwsza rzecz, zaufanie. Jak już znajdziecie, totalne zaufanie. Zaufanie. Pierwsza rzecz, którą musimy rozwijać do nauczyciela. Badać jego nauki. Chciałem mu powiedzieć, skąd możemy wiedzieć? Badać te nauki, któreśmy otrzymali. Spróbować je zastosować. Działa czy nie działa? No.
doświadczać.
Dokładnie. Aplikować. Jak lekarstwo. Nauczyciel jest jak lekarz, my jesteśmy jak pacjent. Religia mógł pić, palić, pajdaczyć, robić cokolwiek, ale był w stanie ratować ludzi i oddawali mu się w ręce. Z czym? Z zaufaniem, bo gdyby jego pacjenci kardiochirurgiczni nie mieli zaufania, to by się nie podłożyli pod jego lancetem. Nigdy. Czy idziecie do lekarza, o którym wiecie, że ma 100% śmiertelności? Pójdziecie do takiego? Do kogo idziecie? Do kogoś, kto komuś uratował życie, może w waszej rodzinie, może cię słyszeli, może żeście czytali, cokolwiek. Mój kolega, chirurg, nie? Ale masakra z sercem, nie? Dzwoni do mnie, płacz, ty stary, chcą mi robić ten. Co mu chcieli zrobić? Ja pierdzielę, z grubej rury pojechałem. Coś mu chcieli robić. A, operacja zostawek. Na otwartym sercu. Otwarta klatka. A on chirurg jeszcze, ale nie kardiochirurg. A mówię, czy ciebie pojechało, a ich też? Mówię, żeście się wszyscy świetnie dobrali w tej klinice. Ty głupi i jeszcze masz głupszych kolegów. Kardiochirurgów, nie? Ty chirurg i jeszcze masz głupszych kolegów kardiochirurgów. Mówię, przecież od dawna się nie robi takich operacji, od dawna. W każdej głupiej gazecie sobie można to przeczytać, nawet nie wiem. W fakcie, czy w Super Ekspresie, też o tym pisz, może już od dawna takich operacji się nie robi. Mówię, a jedź ty głupolu do tego Zabrza, do Dzamali, czy jak on się tam, nie, Dzembala, tak? Jak on się nazywa? Bo nie po Rokicie, bo ja widzę. Dzembal. Bo ja go ciągle z Dzembalą. Dzembala to takie bóstwo bogactwa, nie? Zawsze mnie rozśmieszał profesor Dzembala, może jest Dzembala. A jedźże do niego. No i na telefon, ponieważ lekarze mają tam wewnętrzne swoje kontakty i sposób kontaktowania i tak dalej, wysyłania informacji wzajemnych między klinikami, to on wysłał i napisał, co mu jest i tak dalej. No i oczywiście profesor powiedział to, co ja jemu powiedziałem, że tego się nie robi i w ogóle robi się nieinwazyjnie, wstawia zestawki na cztery koła, bo w tym wieku, w którym on był, to raczej, tak jak uznałem, to widziałem, że raczej ta wymiana zestawek nie była konieczna. Chcieli mu wymieniać, nie? Poważna sprawa. I on się cały trząsł, jak prawdziwy chirurg. Bo jak nie wiem, czy wiecie, że chirurdzy jednej rzeczy, na której nie pozwalają, to robić sobie operacje. A mój wujek, który był chirurgiem i był, mało tego, jak to się mówi, ordynatorem, nie? Ordynatorem oddziału chirurgicznego, bardzo dużego oddziału chirurgicznego, oni obsługiwali najbardziej wypadkowe zakłady pracy, czyli port i cały węzeł kolejowy, to codziennie tam zwozili jakieś pomiażdżone zwłoki i tak dalej. I oni tych ludzi stawiali tam na nogi. I to z całego świata, bo port wtedy to z całego świata, to był duży port w Szczecinie, to z całego świata wtedy statki wpływały. To bał się nawet zaszczeku. No bał się. Nie pozwolił się zrobić zaszczeku. I raz na dyżurze, na ostrym dyżurze, dostał atak wyrostka, który mu pękł i on stracił przytomność i go nad ranem znaleźli w tej typowej skórnej pozycji pękniętego wyrostka, nieprzytomnego już ze silnym zapaleniem moczewnym, w rogu wciśniętego w róg jego własnego gabinetu. No i tam szybka operacja, już od razu po pozycji wiedzieli, co się stało. Szybka operacja. Ten narkoza anestezjony, no i na drugi dzień, jak już się tam budził, no to trzeba było dać zaszczyk, nie? No, jakiś tam antybiotyk czy coś, żeby się nie wdało zakażenia, żeby chłopiec nie przyjechał, bo był jeszcze młody, ma ze 40 parę lat, był ordynatorem. I wyszła pielęgniarka z jego oddziału, on się zobaczył. Pierwsze, co było, jak ona już stoczyła w blisko, to dostała w łeb. I to mocno, bo straciła przytomność. A mój kochany wujek uciekł ze szpitala w piżamie. A był listopad. Listopad w 40 jak kolera. Patrz, ja nie mogę tego wyrywać. Polecam. Chcę zobaczyć, co zrobi dobrze. A teraz wracając do nauczyciela. Jak on wygląda? Co on robi? Czy jest w stanie trzeźwości, czy nie trzeźwości, czy pali, czy nie pali, czy się łajdaczy, czy się nie łajdaczy, nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie jest to, jaką ma wiedzę. To podobnie jak za każdym. Ekspres w religii. Podobnie jak byliście na kursie prawa jazdy. Nie było dla was ważne, kim jest ten człowiek, ważna była jego wiedza, żeby wam przekazał. Cokolwiek robimy, to jest rzecz najważniejsza. Bo jeśli będziecie chcieli lekarza, który jest zgodny z Hipokratesem, czysty moralnie, nie bierze łapówek, nie obmacuje swoich pielęgniarek, nie znam takich, który i dopiero wtedy, jak sprawdzimy jego czystość i pozwolimy się prowadzić, to prawdopodobnie albo się ciężko już rozchorujemy, albo nie przeżyjemy tego. Dlatego zaufanie. Musimy wiedzieć, że to jest prawdziwy lekarz. W jaki sposób bierzemy lekarstwo, które od niego otrzymujemy i patrzymy, jak na nas działa. I musimy być w tym uczciwi. I nie oczekiwać od nauczyciela, że wypełni nam jakieś deficyty związane z cierpieniem i tak dalej, z naszymi wszystkimi emocjonalnymi i uczuciowymi sprawami, które mamy niepozałatwiane w naszym życiu, bo mało kto z nas ma pozałatwiane. Mało kto. Ale musimy widzieć we właściwej perspektywie siebie samego. Dopiero wtedy możemy szukać nauczyciela i to naprawdę nie jest trudne, żeby go znaleźć. Dlatego wiedza będzie rzeczą podstawową i musimy zrozumieć, że ścieżka rozwoju duchowego, wewnętrznego rozwoju duchowego, to nic innego, jak wiedza o samym sobie. Wiedza o samym sobie, o jest. Lub też wiedza o własnym umyśle, wtedy o W. Różne możemy skróty próbować, nie? I otrzymując tą wiedzę, powoli będziemy mogli robić postęp. Powoli ścieżka będzie się rozjaśniała. Powoli będziemy coraz bardziej stabilni, będziemy siebie rozumieli. To jest autentyczny rozwój wewnętrzny. Aż własny umysł, nic innego nie ma. Do poznania. Teraz dlaczego nauczyciele czasami tak postępują? Dlaczego upijają się? Dlaczego robią rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą? Dlaczego? Tak byłoby najlepiej. Przyjąć ten aksjomat, że to jest zwykły człowiek, który ma wiedzę. To jest najbezpieczniejsze. Ale czasami zdradzę wam tajemnicę, że jest głębsza przyczyna tego, o której my nie znamy i której nigdy nie poznamy. W stanie, w jakim jesteśmy. Dopiero jak osiągniemy jego poziom, to też zaczniemy pić. Żartuję. Dopiero od pewnego momentu otwarcia wewnętrznego możemy zacząć rozumieć, że chodzi o coś innego niż to, co widzą nasze oczy. Tutaj jest bardzo łatwo być zwiedzionym przez naszą własną percepcję, niestety. Kiedyś miałem jednego nauczyciela, który był autentycznym pijakiem. Był pijakiem od dziecka. O, już jest teraz starszym panem, ma ponad 80 lat, czy prawie 80 lat. Bez tego to absolutnie nic mi nie powiedział dzisiaj. 2 tygodnie zapalenia skrzeli mnie kompletnie wycięło. I to była rzecz niesłychana, a znajomego kolegów klasowych, starszych dziadków już, opowiadali, jak potrafił doprowadzić do tego, że skuł całą kasę. Całą kasę skuł, sobie wyobrażacie? Dzieciaki w gimnazjum w Japonii, takie rzeczy. Taki był inteligentny, potrafił do tego doprowadzić. No i był mnichem, ale mnichem, jak to się mówi, z butelką. Na śniadanie butelka, na obiad butelka, a na noc butelka, w nocy też butelka. Jak już miał 70 lat, to żeśmy pomyśleli, za chwilę nam odjedzie, bo jeszcze następna butelka, to trzymał się mocno, cały czas. Nie? Czarne włosy, do dzisiaj jest czarne włosy. I zawieźliśmy go do szpitala. Na badanie. No, możemy go tam zeskanować. Wszystko od głowy w dół, nie? Do pięty. Na drugi dzień dzwoni dyrektor szpitala, wkurzony, jak rzadko kiedy. I mówi tak, proszę go więcej nie przychodzić. Bo ja nie chcę takich przypadków oglądać. Ale panie dyrektorze, co jest to? Mówi, pierwszy raz w życiu widzę człowieka, który ma 70 lat i którego narządy wewnętrzne są w stanie 20-latka. Mówi, takich przypadków nie ma. Proszę już tego pana tutaj więcej nie przywozić. Do widzenia. No i żeby musieli go odebrać. No i oczywiście wyciągnąć flachę. I dalej. Nieprzerwanie. Wszyscy umierali. Uczniowie umierali już. Nie wiem, znaczy, on ciągle żyje, ciągle ta flacha. Kiedyś przyjechała i mieliśmy mnichów z Butanu. A mnisi butańscy nie piją, nie palą, nie żują gumy. Nic. Ja mam tam czystość, celibat, prawdziwi mnisi, duchowo, o takim szczycie, nie? I z tym moim nauczycielem, który się nim opiekował, oni wszyscy byli już nauczycielami, butańscy mnisi. No i ja tak kiedyś pojechaliśmy w góry, siedzimy w takiej restauracji, mówię do jednego z nich, mówię, ty słuchaj, bo mogłem sobie dość swobodnie z nimi rozmawiać, bo byliśmy w takim układzie troszkę zależności służbowych, w których ja miałem pewną przewagę, w związku z czym mogłem sobie swobodnie rozmawiać. W Azji takich rozmów się nie przeprowadza i nie wolno rozmawiać na takie tematy. A ja mogłem sobie pozwolić. Myśmy się nieźle znali i trochę tam mu pomagałem wcześniej. On mówi, ty słuchaj, wy tacy mnisi, nie? Nie pijecie, nie palicie, nie ruchacie, nic, zero. Czyści, po prostu jak dziewica orlańska, nie? Jak Maryja. Dziewulstwo kompletne. Prawie nie sikają. No raz na dzień może. To zupełnie czyści. Mówię, a właściwie to wy tutaj przyjeżdżacie i do świątyni, to ja mówię, a przecież to jest pijak. Przecież to jest skończony pijak. Mówię, wam to nie przeszkadza? Taki pijus? Alkoholik? Mówię, w Polsce to by nie przeszło w ogóle. Gdzie? Albo nigdy. A on takie oczy sobie. I powiedział, no co ty? A to ciekawe było. Człowiek po kilkunastu latach odosobnienia i tak dalej, nauczyciel w największym klasztorze w Butanie, Tango University się nazywa, w Timbu. 700 studentów mają, nie mniej. A on mówi, przecież to nie jest ludzka istota. A to są trzeźwi ludzie, oni nie mają odlotów tak jak my, że góry i to, aha. Mówię, że to nie jest zwyczajny człowiek. Mówię, aha, no i co dalej, no dawaj, dawaj, nawijaj. On mówi, w Butanie najwyższy lama w ogóle nie trzeźwieje. Mówi, w ogóle. Mówi, jest daleko w górę. Mówi, ten największy, on nigdy nie trzeźwieje. On jest tak nawalony jak ruski autobus. I to taki po wypadku. Kompletnie. I mówi, ale to jest człowiek, który decyduje o wszystkim. Król, czy tam najwyższy opat, czy cokolwiek, jak jest jakaś poważna sprawa, jadą do niego tylko spytać w ważnych, istotnych kwestiach. I mówi, jego odpowiedź jest absolutnie klarowna. Nigdy, nigdy, przy nigdy nie zrobił ani jednego błędu. I mówi, to nie są, mówi, nie możesz tak na nich patrzeć. I on mówi, dobrze. Mówi, tak nie można na nich patrzeć. Mówi, to nie są ludzie, to są zupełnie innego rodzaju istoty. I tutaj jest problem nauczycieli duchowych. Nie wiecie, z kim macie do czynienia. Z naszego punktu widzenia, z naszych zwykłych ludzkich ocen, nie ma o czym mówić. Pijak, palacz, ruchacz, obojętnie, jak go nazwiemy. Nie przystaje do niczego. To oznacza, że nie powinniśmy z takim człowiekiem się w ogóle zadawać. Nawet przyjmować nauk, bo prawdopodobnie nie uda nam się, potkniemy się. Będziemy potrzebowali kogoś bardziej normalnego. No przynajmniej, żeby był normalny, nie? Oczywiście, że najlepiej, żeby był, oprócz tego, że normalny, to jeszcze miał tą brodę, jakąś taką fajną szatę. Im bardziej półczysto, tym lepiej. Żeby nie śmierdział, nie? Potem, czy czymś po takiego. Żeby kadzidłami pachniał, o. Miał dobrze wyczesaną brodę, czy i ogólnie mądre oczy. To jest. A Ale ja, to było bardzo ciekawe doświadczenie z moim nauczycielem, bo on był strasznie groźny, no? Jakby się wszyscy bali. Najwięksi opadzi w Japonii, jak słyszeli, że on przyjeżdża, to naprawdę widziałem, jak się niektórym ręce trzęsły. Tak zabawne. Bo czasem wchodziłem do urzędu, nie? I mówię, że jestem z tej świątyni i wszyscy widziałem, jak bledli i tak zastygali. A mnie nie masz, ja sam przeszedłem. I wszyscy to zgłosili. Obiecałem, jestem sam. Macie, co robię. Ale nigdy nie pytano, nie? Nigdy nie pytałem o takie rzeczy. Był w stanie przepowiedzieć moje życie. Ważne wydarzenia w moim życiu. Na kilka lat do przodu. Naprawdę. I to w stanie kompletnego, tak powiem, zjazdu alkoholowego, nie? I jak prowadziłem z nim rozmowę, to była to, co mnie zaskoczyło w tym momencie, to nieprawdopodobna taka ostrość, z jaką mówił, nie? Ale nie ostrość w sensie, że ostro mówił, tylko taka ostrość intelektualna, nie? Że po prostu wszystkie słowa, całe sentencje, budowa zdania i tak dalej, nieprawdopodobnie wyraźne, nieprawdopodobnie ostre, nieprawdopodobnie. Musiałem przyznać temu nauczycielowi z Butanu rację, że tak jest. Jak oczywiście też później podwóz, bo ciekawe, jak ci mnisi, nie? Tacy, co przestrzegają cywili, bo to żyją tak czysto i tak, jak oni postrzegają takiego? W Azji nie ma takiego problemu. No, ale chyba, że ktoś go nie lubi, to się odsunie, po prostu nie będzie się zdawał. Ale ogólnie nie ma takiego podejścia do nauczycieli, żeby oceniać po tym, jakimi są ludźmi. Rzeczywiście oceniać ich wiedzę jedynie. Jeśli są przyciągani, to przez wiedzę. Inny nauczyciel, którego znałem, który był dla mnie bardzo ważny, był nieprawdopodobnie brutalny. No, taka brutalność, że ludzie dostawali rozwolnienie, jak mieli iść z nim na rozmowę, a codziennie musieli iść dwa razy. Czyli dwa razy dziennie sraczka. W związku z tym mieli dobrze oczyszczenie od wewnątrz. I nie pierniczył się, że tak powiem. No. Nie było w tym tam nic miłego i tak dalej. Czasami żeśmy wsadzali, przynajmniej moi koledzy mieli to do siebie, że potrafili jakieś tam nowicjusze wsadzać te miny, nie? Że jak coś tam ktoś miał jakiś głupi pomysł, a widzieliśmy, że za coś takiego to no śmierć, po prostu śmierć, nie? Gwarantowana, bo egzekucja na miejscu, nawet bez wyroku, od razu leży, wynieść, proszę. To potrafili wsadzić na mnie, powiedzieć, to spytaj się nauczyciela. I wszyscy się podsłuchiwać, co tam będzie. I czekaj, no to wybuch straszny. I jeżeli tylko czas, jak szybko ucieka. Ze sprp. O, ten na dobry czas. Nie chorujcie na zapalenie odkrzejdy, naprawdę fatalna choroba. Zamieniam się szybko w zapalenie płuc, jak mnie pocieszyła Ewa.
Nie
leczono. Chyba, że leczono. Ale lekarstwo jest dużo. Także zostało mi tylko zapalenie płuc. I to jest ten aspekt nauczyciela, jak już jesteśmy zintegrowani wewnętrznie, sami ze sobą. Poradziliśmy sobie ze swoimi problemami. Nie w tym sensie, że już dojrzeliśmy całkowicie, ale widzimy przynajmniej, gdzie są nasze problemy. I bierzemy właściwą wiedzę od nauczyciela i wtedy ten właściwy nauczyciel to jest kto? Tak jak żeście powiedzieli, ten, który posiada wiedzę. I tak jak zauważyła tutaj druga Ewa, jak mamy mieć pewność? Poprzez doświadczenie, poprzez sprawdzenie tego, co on uczy. Na kim? Na sobie. Próby lekowe robi się na sobie, pamiętajcie. Tak jak w homeopatii. Trzy podstawy homeopatii. Pierwsza, próba lekowa musi być przeprowadzona na sobie, na żywym, zdrowym organizmie. Ktoś jest homeopatą? Żadnego homeopaty nie ma? Dobrze. I musimy zastosować. I teraz, i wtedy wiemy, czy on posiada wiedzę, czy nie. Cała reszta nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Jeśli my sami w toku naszej praktyki osiągniemy pewien stopień otwartości, to zrozumiemy zachowania i działania naszego nauczyciela. Nie naśladując wcale. Nie myślcie, że osiągając jego poziom, zaczniemy pić tak jak on. Nie, bo nie mamy takich inklinacji, nie mamy takich skłonności, nie będziemy mieli takiej potrzeby i nie to będzie sposobem naszej aktywności. Nie to będzie sposobem naszej aktywności. Także ja miałem do powiedzenia tyle. Teraz, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo proszę, jeśli nie, to będziemy kończyć. Sorry za spóźnienie, dzisiaj nam się troszkę przedłużył. Tutaj rozróżnić dwie rzeczy. Jeśli mamy tylko deficyty emocjonalne, potrzeby akceptacji i tak dalej, to się szybko wyłożymy. Natomiast jeśli rozumiemy, że naprawdę musimy odnaleźć prawdę w naszym życiu, jeśli musimy ujrzeć, czym jest rzeczywistość, to wtedy będziemy potrzebowali nauczyć. Chcemy rozwiązać problem, innymi słowy, problem narodzin i śmierci. Jaki to ma sens, że się urodziliśmy i umrzemy? Po co to wszystko? To wtedy rzeczywiście tutaj wiedza nauczyciela jest bardzo istotna dla nas.
Jeżeli jesteś odpalony, zintegrowany, mamy zaufanie do siebie, jasność umysłu, czy naprawdę jest nam potrzebny wtedy nauczyciel z zewnątrz?
Nie. Jeśli nie mamy fundamentalnych pytań egzystencjonalnych, to nie, to nie będziecie szukali. Jeśli pojawi fundamentalne pytanie egzystencjonalne o narodzinie i śmierć, to wtedy tak. Ale jesteśmy wtedy w super sytuacji. Jesteśmy zintegrowani, jesteśmy w pełni równowadze, gotowi na przyjęcie wiedzy.
Tylko jakie pytanie o życie i śmierć?
Jakie to ma znaczenie? Co będzie ze mną po śmierci? Dlaczego muszę umrzeć? Dlaczego się w ogóle urodziłem? Co jest przed i co jest po? Gdzie jestem? Po co to wszystko? Dlaczego istnieje ten świat? Nigdy wreszcie się nad tym nie zastanowili?
No sam, ale wiesz?
Kto ja? Nawet jak wiem, to co z tego?
No właśnie.
To jest to, co o czym się mówili wcześniej. Co on powiedział o tym, żeby nauczyciel chronił tam przed błędami i tak dalej. Powiedziałem, że doświadczenie, czyjeś doświadczenie, nie możemy wyjść w czyjej buty. To, czy ja wiem, czy nie, dla ciebie nie ma żadnego znaczenia. Dla ciebie nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jeśli masz takie pytanie i potrzebujesz nauczyciela, kiedy znajdziesz nauczyciela, że on, że masz zaufanie do tego, że on wie, że wiedzę, którą on ci przekaże,
dla mnie nie ma znaczenia.
To wtedy nie podejmiesz praktyki duchowej. No problem.
Nie ma. Ale nie, bo jakby czuję absurd podejmowania tego w tej sytuacji, skoro to się nie ma znaczenia.
Ale co nie ma znaczenia?
Dla mnie. Czy on wie, to znaczy, że ja i tak muszę jakby oprzeć się na własnym doświadczeniu.
Nie, w ogóle nic nie musisz wtedy. Nie jest jej potrzeby.
Nie, bo to nie znaczy, że nie mam potrzeby.
A, jeśli masz taką potrzebę, to musisz zrozumieć tylko jedno. Że sama nigdy nie dojdziesz. Dojdziesz do tego punktu, w którym i tak jesteś już.
Ale wiesz, nie jestem sama, nie? Jakby w sensie, że bez duchowego nauczyciela też nie jestem sama. Czyli...
Jak nie jesteś ze mną, co masz na myśli?
No w sensie, że... Jestem i tak wśród ludzi. Wiesz, zdobywam doświadczenia z różnych jakby...
Sytuacji, doświadczenie to... tak, ale kiedy zdobywasz doświadczenie ludzi, którzy nie posiadają żadnej wiedzy, którzy żyją w pomieszaniu. Możemy myśleć, że wszystko jest ok. Zgadzam się. Ale mamy cztery rzeczy, na które musimy sobie powiedzieć. Co zrobimy? Narodziny, starość, choroba i śmierć. Narodziny to już mamy ze sobą. Już tutaj jesteśmy. Teraz jesteś młody. Jesteś silny. Jesteś zdrowy. W miarę. Ja nie wiem, może masz jakąś chorobę, może nie masz. Wyglądasz na osobę bardzo zdrową. Jesteś ładna. Jesteś kobietą. Ale przyjdzie czas, kiedy uroda zniknie. Kiedy siła twojego ciała zniknie, kiedy zaczniesz się marszczyć, kiedy zaczniesz odczuwać dolegliwości, kiedy nie będziesz miała ochoty na nic, ani na seks, ani na jedzenie, ani na nic. Nic nie będzie sprawiało radości, ale będziesz wciąż żyła. Przyjdzie taki moment, kiedy zachorujesz, Może choroba okazać się poważna, może się okazać śmiertelna. Nie życzę Ci tego, tak jak nikomu z nas, ale bądźmy realistami. Codziennie ludzie umierają. Umierają w naszej rodzinie, umierają wszędzie. W szpitalach, na ulicach, wszędzie. I pytanie jest jedno. Kiedy pojawi się starość, pojawi się ciężka choroba, pojawi się widmo śmierci, czy wówczas będziesz w stanie utrzymać ten spokój umysłu, tą integrację, którą w tej chwili doświadczasz? Czy jesteś w stanie?
Pytanie, mam wrażenie, że to są pytania zadawane z poziomu lęku. Czyli wracamy do początku.
Oczywiście, bo lęk egzystencjonalny się pojawi. Ale ja tutaj mówiłem o lęku takim, który tylko i wyłącznie powoduje, żeby ten lęk zniknął, żeby go zagłuszyć i tak dalej, żeby duchowy nauczyciel przyniósł nam pączka, po spróbowaniu którego zniknie. Duchowy nauczyciel nic nam nie zrobi, zrozumcie to, nic. Prawdziwy. Szarlatan obiecał nam wszystko. Kurs weekendowy 20 tysięcy złotych, pełni szczęścia, osiągnięcie, młodość, pieniądze i oświecenie duchowe. Tylko 20 tysięcy to nie jest dużo. Będziesz bogata do końca życia, młoda do końca życia, oświecona do końca życia. No problem. Ja mogę taki kurs zrobić. To 20 tysięcy. Ulęka. Kupisz po. Tak ze 100 osób, jakby się zgłosiło. To byłoby 2 miliony. Weekend. Gorąca sprawa. Prawdziwy mam szczęście, nie. Tak naprawdę. Oprócz wiedzy. Powiedz mi. Dać podstawowe instrukcje, podstawowe nauki, podstawowe praktyki. I teraz spróbuj sam. Jeśli jesteś wystarczająco zintegrowana, żeby przyjąć te nauki, nie szukać u niego mamy, taty czy czegokolwiek innego, czy guru, tak, który odepchnie od ciebie twoje bóle. Swoje bóle musisz przyjść sama. Jak robię, przepraszam, do siebie porównam. Jak ja robię kupę, to ja muszę przejść. Nikt za mnie tego nie zrobi. Mój guru za mnie kupy nie zrobił. On nawet siku za mnie nie chce robić. Jak mnie pęcherz boli, to sam lecę, trzymam się za cewkę i jeszcze może trafić w muszlę. Ponieważ rzadko trafiam, to się nauczyłem siadać. To jest moja metoda, nie? Jak kobieta. Ja zawsze siadam, jak sikam. I w ten sposób się wypróżniam. Wiem, że jak wstanę jest sucho, troszkę ciepło. Jak wyjdzie po mnie niewiasta, to jej będzie przyjemnie przynajmniej. Więc już mam praktyczne podejście do tego. Ale mój guru nigdy nie chciał się wysikać za mnie. Nie ułożył mi w niczym. Nawet jak dłubię w nosie cholera, muszę sam sobie podłubać, bo on nie wie, gdzie mam akurat tego strupa, którego próbuję wygrywać.
No tak, nie może też być.
Dokładnie. I nikt ze mnie tego nie zrobi. To jest moje życie, moja starość, moja choroba, moje cierpienie i moja śmierć. On mi tylko może powiedzieć, słuchaj, jak weźmiesz takie i takie lekarstwo, to ono ci pomoże, ale musisz je brać. 2 razy dziennie po 3 tabletki. Jak zacznę brać i się przekonam, czy rzeczywiście to pomaga, wtedy wiem, że jest dobrym lekarzem. A ja jestem dobrym pacjentem, bo posłuszny. I robię dokładnie tak, jak mi wskazał. Ale muszę być do tego gotowy, muszę zwiedzić swoją chorobę. Muszę wiedzieć, że coś mi dolega. Jak idziemy do lekarza, to nie idziemy po to, żeby się usiąść i powiedzieć, ty doktor, jestem zdrowy normalnie, wiesz? No patrz, popatrz, jestem zdrowy, sobie wyobrażasz. I co ty na to teraz, doktor? Nie, jak idę do doktora, to mam się pytać, czy pan przyszedł. Ja mam tak, że dziwnie czuję, no ale co pan jest? A jak tak głowę skręcam w tą stronę, to się przewracam w tą. No? A jak w tą skręcam, to się przewracam w tą. Od dawna pan to ma? No nie, tak od roku. To długo pan czeka. No to myślałem, że mi przyjdzie, ale jakoś nie przeszło. Chciałem się dowiedzieć, co mi jest. Wie, może być poważne, może by zrobić jakiś tomograf i tak dalej, może mózg, może się półkule zamieniły, bo to teraz mają się trochę zamienić. Bieguny, nie? Południowy czy północny, że już będzie nastąpił szybciej ta zmiana. Się odkręciły w ogóle. Wiadomo. Mówiąc w skrócie, jak idę do lekarza, to z chorobą. I mówię, że jestem chory. Prawda? Nie idziemy zdrowi do lekarza. Podobnie jest z nauczycielem. I w tym momencie, jeśli nie mamy tą potrzeby, bo jeśli nie mamy potrzeby, jeśli czujemy zdrowi, nigdy nie pójdziemy do nauczyciela. Nie ma potrzeby. Ktoś może powiedzieć, szukam sam. No to nie jest zły pomysł, tak jak powiedziałeś, no, że doświadczenie, spotykam innych ludzi, ale pamiętaj, że inni ludzie również doświadczą starości, choroby i śmierci. Jeśli oni są w stanie poradzić sobie z tymi trzema wielkimi cierpieniami i pokażą ci, jak sobie poradzić, to będą twoim nauczycielem w tym momencie.
Właśnie, siłą rzeczy. Zmierzam do tego, że jednak cierpienie nas trwa do poszukiwania. Cierpienie świadomości, tak. Żeby się dołożyć.
Tak, cierpienie, ale ja mówię, to, o czym wcześniej mówiłem, to mówiłem przede wszystkim o deficytach emocjonalnych i uczuciowych, co na ścieżce duchowej, na Zachodzie bardzo często się zdarza, że my idziemy i chcemy, żeby nauczyciel był kochankiem, żeby był tatą, żeby był mamą, chcemy go ssać, traktujemy go przedmiotowo, nie jesteśmy w stanie przyjąć wiedzy. W tym momencie, kiedy pojawia się cierpienie egzystencjonalne, wynikające ze starości, choroby i śmierci, zgadza się, to jest właściwa motywacja. To jest właściwy napęd, to jest właściwy silnik, który nas pchnie do praktyki duchowej. Okej? Bo niewłaściwą rzeczą jest również, jeśli chcemy się dobrze czuć, po prostu. Nie to, że niewłaściwą, że nie robić w ogóle tego. Ale tak, nie wiedząc sami, czego chcemy, to sobie myślimy, a se pomedytuję, może mi będzie dobrze, może skoronki zaczną świerkać, albo będzie fajnie, albo Zofa się ze mną umówi, bo jak nie powiesz, że medytuję, to już mam dwa plusy do przodu, nie? Bo już nie piję, a medytuję, to wiadomo. Na różne sposoby się teraz chodzi na randki. Może robić tą medytację. Chodź Zofę pomedytuję. Chodź Zofę sobie pomedytuję. A ja mówię, no dobra, chodź, nie? Ja już się złapałem. Nie znasz takich przypadków, że ktoś tam zaczyna jakieś duchowe, po czym wszystkim dupę truje, że nie można o niczym porozmawiać, tylko cały czas te... Rozwój. No jak ja na to widzisz? To chyba się z tobą umówię. W każdym razie... nauczyciel duchowy, nie pamiętajcie, wiedza. Wiedza o czym? O sobie samym, o swoim umyśle. Który pozostaje stabilny w obliczu też doświadczeń takich jak starość, choroba i śmierć.
Ta wiedza to jest wystarczająca, wystarczający aspekt. Bo ja coś, ja czuję przykład religii jest fajnym przykładem. No, robotnikowi, który kopie dół bardzo dobrze i robi to super, no, może być pijakiem, gwałcicielem, palić hajki w ogóle, tak? I on ten dół może wykopać super. Ale nauczyciel etyki, dla na przykład nauczyciela etyki, wiedza to trochę za mało, bo będzie niewiarygodne.
Ale duchowa ścieżka nie uczy etyki przede wszystkim, tylko uczy, jak pomagać innym.
No okej, okay, a ten nauczyciel musi być autentyczny, czy nie?
No tak. Dlatego żeśmy tutaj wymienili, tak? Dobry nauczyciel, można też zamienić to autentyczny nauczyciel. Co oznacza autentyczny nauczyciel? Ja nie mówię z kolei, że to musi być jakiś skrajny przypadek, bandyta taki, nie tam, trupia czaszka tutaj, jakiś kindżał, ciągle tam się musi wycierać z tej krwi swoich ofiar, i z ust też ścierać tą krew. Nie, nie.
Nie,
no,
nie bo mnie zastanawia ten przypadek alkoholizmu, no. Że tak powiem, tak? No bo przecież choroba alkoholowa jest bardzo ładnie opisana, tak? Pierwsza faza, druga faza, trzecia faza. Potem już zostaje tylko mózg gaźni.
Teraz powiem tak. Z punktu widzenia... Z punktu widzenia praktyki duchowej, zrozum, że jeśli nauczyciel duchowy pije, to znaczy, że ileś istot zostało w tym czasie uratowanych. I ileś istot nie pije. Po prostu. To jest świat, do którego my nie mamy wstępu. Nie zrozumiemy go. Lepiej traktujcie nauczyciela jako zwykłą osobę, która posiada wiedzę. Tak jest bezpieczniej. Nie zrozumiecie tego. Tak jak powiedziałem, dopóki nie dojdzie do pewnego stopnia otwarcia, wtedy dopiero zrozumiecie, dlaczego te pewne zjawiska się pojawiają, które pozornie wyglądają się na negatywne.
No ale tak można wytłumaczyć wszystko. No, jak są nadużycia seksualne na przykład na uczniach gdzieś na Zachodzie, tak? no to, to można wszystko tak, bo słuchajcie, nie wierzcie, weźcie, że on ma wiedzę, tak, no nie zrozumiecie tego. No, a facet przeleciał połowę lasa, które do niego przychodzą. Na przykład jeszcze czterech panów, no w międzyczasie.
Jakie? Połowę lasek, co?
No, połowę dziewczyn, jeszcze czterech panów w międzyczasie, tak? I on, i...
To zdolny człowiek,
ja nie potrafię. Przypadki, tak?
Nie, ja nie wiem, bo nie brałem w tym udziału, tak mi ciężko powiedzieć. Ja po prostu... Ja po prostu...
No, ale już mówię, to jest duchowny, jak wiedzę.
Jest mnichem buddyjskim.
Tak? Na przykład Sasen im się przyznał, znaczy zarzucano mu, że miał, że jako mnich, który przyjmuje celibat, tak, miał dwie panienki, tak. Genpo Roshi miał panienki, tak, i tak dalej, i tak dalej.
A kto miał panów?
No, nie
pamiętam.
Wejdę do internetu i przeczytam, tak? No bo wytłumaczenie ja tego nie zrozumiem, bo on jest na innym poziomie i on na pewno jakby odbiera tą karmę tym, którzy by tam się prostytuowali i on to bierze na siebie, ale ja tego nie rozumiem. No to
nie, nie. Ja nie mówię o tych upublicznionych przypadkach znanych nauczycieli na Zachodzie, kiedy ja o nich nie mówię. Mówię o ludziach, których nie znacie i nigdy nie poznacie, daleko w Azji, których nie zobaczy z was. Bądźcie bezpieczni, nie musicie się zamykać na trzy zamki w domu. Znacie tę historię? Nie? O zajączku? Nie.
Jeszcze raz? Z tej wiedzy, którą przekazuję, tak?
A co ma pierwsze?
Bo, ja mam zasadę taką, że jak chodzę do pracy...
Od razu powiem. To nie nadajecie się do jakiejkolwiek praktyki z jakimkolwiek nauczycielem. Od razu. Szukacie ideału. Macie problem z ideą. Wasz światopogląd został w którymś momencie zniszczony kompletnie. Przestaliście wierzyć w świat i szukacie czegoś idealnego. To nie jest sposób na ścieżkę duchową.
Ja nie szukam nic idealnego.
To, o czym mówisz, to jest ideał. Nauczyciel etyki.
Pracuję 20 lat, tak? I mam zasadę jedną. Nie podrywam dziewczyn w pracy. I mimo, że mi stoi naprawdę naczynio wody, w życiu przez te 25 lat nie podrywałem nigdy dziewczyny w pracy. To jest zasada moja, bo jestem szefem, tak? I nie ma opcji.
I to jest ten punkt, o którym mówiłem, że jeśli świat się nie zgadza z naszym światopoglądem, to tego świata nie przyjmuje.
Koniec. To jest moja zasada.
No tak, ale to mówię ci, że w tym momencie nie jest to sposób na praktykowanie z nauczycielem.
Jak nauczyciel ma uczyć o współczuciu, jak go nie ma? To jest to samo, jak wziąłeś
ale to
książkę,
ty oceniasz.
Książkę,
ale to jest to, co od początku...
I tego nie rozumiesz.
A chcesz prowadzić wykład, to ja ci chętnie ustawię miejsca.
Nie chcę.
Ja ci chętnie ustawię miejsca.
Nie, bo ja tego nie rozumiem, dlatego się pytam.
Ale to nie jest mój problem, że ty tego nie rozumiesz. Nie moim problemem jest wasze niezrozumienie. Ja wam tylko mogę powiedzieć, jak jest.
Ale po to przychodzimy na wykład, żeby się czegoś dowiedzieć.
No to ja...
Żebyś ty jako nauczyciel mi to wytłumaczył. Bo ja tego nie rozumiem, dlatego drążę teraz.
To drążysz, bo przedstawiasz to tylko swoją... To tylko przedstawiasz swoją wersję i możesz się przedstawiać, ale ja mogę tylko powiedzieć to, co wiem. Nie mogę być serwilistyczny wobec waszych własnych poglądów. Nie macie do nich prawo, ale ja tylko mogę powiedzieć, jak jest. Nic więcej. Odpowiedzialność bierzemy sami. Najpierw odnaleźć siebie. Jeśli nie odnajdziemy siebie, przyjmiemy nauki. Jest taka sutra, nazywa się Gandavyuha. 53 nauczycieli występuje, różnych, w tym prostytutki i tak dalej. Czy ktoś z nas by poszedł do prostytutki praktykować ścieżkę rozwoju wewnętrznego? Czy młoda, tak? I czy ładna? I czy jest mężczyzną, czy kobietą? Nie, prostytutka to prostytutka. To jest świat, wiadomo jaki, zamknięty, podziemny. Budda jest jak Jamuni, zanim osiągnął oświecenie, miał tych 53 nauczycieli. To wynika z głębokiej mądrości. Mandziusiri, bodhisattwa mądrości za tym stało. Nasze wyobrażenia, a prawdziwe oświecenie, są dwa różne światy. Możemy dawać przykład nauczycieli etyki, możemy dawać przykład jakikolwiek chcemy. Ja wam dałem przykład z życia, żywy. Profesor Liga, palący, pijący, resztę nie wiem, ratujący ludzkie życie. Ratujący ludzkie serce. Jak się go spytali, jak miał nowotwór, co z tym poleniem? Mówi, no to zobaczycie, oszaleli, to teraz mam rzucać. Teraz to jest za późno, jak umrę. Ja lubię pamięć. Jaram do końca umrę. Pozostawił po sobie schedę. Ja o tym mówię. Mnie nie interesują zachodnie problemy etyczne związane z wymienionymi z imienia i nazwiska osobami żyjącymi i nieżyjącymi, o których ty wspomniałeś. To są problemy tych ludzi, którzy się zaangażowali w ten problem. To są problemy kobiet, które z nimi spały. Niech one same decydują, dlaczego to robiły. To nie jest mój problem. Nie mam problemów etycznych. Bo ścieżka duchowa nie zawiera w sobie problemów etycznych. Nie zawiera, bo jeśli mamy rozwiązywać problemy etyczne wyłącznie i stricte, to się zapętnimy tylko w nich. Razem z naszymi kompleksami, poszukiwaniem ideałów i tak dalej. Ścieżka duchowa sama z siebie jest etyczna, ponieważ prowadzi do wiedzy, wiedza prowadzi do mądrości, mądrość prowadzi do współczucia i ostateczny rezultat to jest całkowite uwolnienie. Sam przykład Jakiemuniego Buddy, tych 53 słynnych nauczycieli z Gandawiu, pokazuje, że nie zawsze jest tak, jak myślimy, że jest. Mówimy o ścieżce rozwoju duchowego. Powiedziałem, dlatego zacząłem od początku, żeby pokazać wam, kiedy to się nie uda. Jedną z tych rzeczy mógłby być idealizm dopisany. Tutaj żeście tego nie wymienili. Ale to jest to, o czym ty mówisz. Ten idealizm etyki i zgodności z etyką. Zgodność z etyką w rozwoju duchowym może być zabijanie. Może czy nie? Kto jest za, kto jest przeciw? Zabijanie, morderstwo. Ktoś się zgadza, zgadza się, czy nie? Do rozwoju duchowego. Co z tego psa? Może być częścią ścieżki rozwoju duchowego prowadzącego do oświecenia. Czy poprzez zabicie mogę osiągnąć
oświecenie? Można zrozumieć coś.
To dam wam przykład. Śakyamuni Buddy, zanim został Buddą, tak jak jest to opisane, był kapitanem na statku i wiózł całą masę kupców. Było 500 kupców. Oni wszyscy wieźli potężne zasoby materialne, które gdzieś tam przez handel i tak dalej na innych wyspach zgromadzili. I w pewnym momencie odkrył, że jeden z pasażerów chce ich wszystkich zamordować i przenieść ten olbrzymi majątek. Był kapitan. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pasażerów. Co zrobił? Zabił tego niedoszłego mordercę. Zabił go. Nie złapał. Zabił go. Bezwzględnie. Przekonany o tym, że zbiera nieprawdopodobnie negatywną karmę. Ale zrobił to nie z gniewu, tylko ze współczucia, bo wiedział, że jeśli ten człowiek z nich zamorduje tak dużą ilość ludzi, to jego karma będzie tak ciężka, że on z piekieł nigdy nie wyjdzie. I ze współczucia i z żalu dla niego zabił go, też z jednego strzału dwie wrony ustrzelił. Uratował ludzkie życie, a jednocześnie jego uratował przed nieprawdopodobnie negatywnymi konsekwencjami jego własnych czynu, który mógł dokonać, tak? I co się stało? Bo w momencie, jak ten kapitan umarł, to zamiast pójść do piekła, bo morderstwo ewidentne, odrodził się w wyższym świecie. Z większą wiedzą, większym zrozumieniem. Ścieżka duchowa to nie jest zabawa. My mamy wyobrażenie z naszej własnej tradycji religijnej, z naszej własnej tradycji społecznej, co jest, a co nie jest etyczne. Gdzie jest ta etyka, gdzie nie jest. Bardzo łatwo wtedy wykorzystać jakikolwiek fragment nauk buddyjskich, żeby udowodnić to. Ale tak naprawdę to wynika tylko z naszej własnej niezgodności, z naszego własnego pomieszania. To, że nie wykorzystujemy koleżanek w pracy, to dobrze, nie wykorzystujmy, bo po co? One mają swoje rodziny, może mają swoich chłopaków, swoje dzieci. Po co im mieszać w życiu? Lepiej nie. To jest bardzo dobre.
Po co mieszać sobie w życiu?
No nie? Też tak uważam. Ja wolę pójść się przespać niż tam, znaczy sam ze sobą, przepraszam, niż tam zaraz wciągać jakąś Bogu Ducha Gimną Niewiastę. Natomiast to, że były takie przypadki i tak dalej, to dla mnie zawsze jest odpowiedzialność po dwóch stronach. Nie po jednej, tylko po dwóch. Bo co innego, jak podam narkotyki, bo znam takie przypadki, nie? Jest tam opisane, nie nauczyciel, ale ktoś tam, couchsurfing, jest coś takiego?
Nie.
I gdzieś tam we Włoszech był facet i często kobiety się u niego zatrzymywały, on badał jakieś narkotyki i je wykorzystywał seksualnie. I dosyć dużo było tych kobiet. To wiadomo, że jeśli ktoś by zrobił w ten sposób, tak? Nie wiem. Któraś z was by przyszła do mnie, powiedzmy się umawiam. Ania przychodzi do mnie, jestem nauczycielem duchowym. I Ania mi się podoba. I to mówię, Aniu, słuchaj, już tutaj mam fajną herbatę, taką zieloną. To z jak pani wypiję. Ania wypiła i odjechała. Po czym się budzi w drugim pokoju, tak niekompletnie ubrana i zaczyna podejrzewać, że ja tam się z nią zabawiałem. Ale bez jej wiedzy, bez jej świadomości. Ewidentne przestępstwo, tak? Popełniłem podwójnie. Mogę zostać ukarany. Natomiast Ania przyszła, a się do mnie uśmiechał. To ja, że nie. Później bliżej tutaj, nie? Ania świadomie wstała, bo się do bliżej. Co, ona nie wie, że się taką chłopa? Wie! Wiedziałabyś, czy nie? Czy byś myślała, że jestem aniołem?
Raczej chłopem.
Raczej chłopem. Księdzem. Ksiądz poczeniec. No się tak. Po czym zaczął mi się tak przytulać do niej i ją tam głaskać. Ty Ania też fajna jest, jest taka ładna i młoda i w ogóle. A po prostu tam masz. Zaczęło się to być, by się to podobało i ewidentnie i doszłoby do seksu między nami. Ja i Ania, nie? Mamy seks. Po czym by się to wszystko zepnęło, byłby skandal. I Kandrzej wykorzystał Anię. Tak, Ania jest młoda, ładna, wykorzystałem ją, ale czy Ania była pozbawiona w czasie świadomości? Czy nie wiedziała, co robi? Od pierwszego ruchu, nie? Natomiast gdybym ja się do niej dopiero ona strzeliła w twarz, nie? Wiedział, co ty Kandrzej? Księdzem jest. Zamówi. Ale jest wyziona postawa. A co innego, jakby ściągnęła majtki, wypięła się, ja ją wykorzystał, a później on się wykorzystał. Ja ciebie wykorzystałem, Anka, chyba zwariowałaś, przecież ty sama się wypinałaś. Nie, ty nie wykorzystałeś. Ale ja cię wykorzystałem. No, miej ze mną sobie.
Czy mogę teraz dobra?
Tak.
Dobra.
Naprawdę. Dlaczego? A ty nie masz potrzeb?
Ja śmieję się, że za słabo po prostu, jestem w te pretensje.
A, że za słabo? A, że ja sobie użyłem, a ona nic, tak bez orgazmu, tak została porzucona w pół drogi. Okej. Okay. Nie, Ania, ja ci tego nie zrobię, nie masz. Pełny serwis, full orgazm. Dziękuję. Tak, oczywiście, ale pamiętajcie, że odpowiedzialność jest po dwóch stronach. I bardzo z tobą ciekawe, ty dajesz dobry przykład, ale czy dałem przykład innych kobiet, do których nauczyciele się dobierają. I one reagowały normalnie, tak jak każdego chłopka. I miały ochoty, to po pierwsze, powyżej nie miały ochoty. Kobieta nie musi mieć ochoty. Ten cały zambaraz, żeby dwoje chciało nas, nie? Nie miały. I odepchnęły nauczyciela, albo skrzyczały, albo dały w twarz. To brzmi z uśmiechem, no problem, przestały się dowalać. Nie mówił wam to o czymś? Musicie się zastanowić chwilę. To jest bardzo, bardzo prosty przykład. I ci sami skandalizujący nauczyciele i tak dalej są też takie zeznania kobiet innych. Nie? Jak zareagowały? Tenzin Palmer jest taka słynna nauczycielka. Znacie, czy ktoś zna? Angielka. Słynna. Jej pierwszy nauczyciel od razu się do niej zapytał. Była młoda, miała 16 lat, a on tam zaraz, łapał w majtki. No to ona go pogoniła. Ale nie straciła do niego zaufania. On jej dał najlepszą radę i najlepiej jej życie ukierunkował. Ta kobieta jest uważana za świętą dzisiaj. I ona wyraźnie mówi, a to był wielki skandalista. Pijak, łajdak i wszystko naraz. I on ukształtował jej życie. I ona o tym mówi. Jako 16-letnia dziewczyna odepchnęła. Nie chciała jego zalotów, jego seksu, jego... On to nie interesuje, on też zadał darmo. Praktyka. I on jej powiedział, kto będzie jej nauczycielem, gdzie będzie praktykować. Ukierunkował ją od razu. Ona pojechała w Himalaję, spędziła 12 lat w jaskini. Słynna postać.
O co chodzi? Ten z Impalmek. Angielka. Naprawdę święta postać. I ją próbowano wykorzystać, że nawet nie ma pretensji do nikogo. Poziom jakiegoś miała jest niesłychany. I to kobieta z zachodu, którą mam wściekł, próbował wykorzystać jak mówię, dziewczynę, tak jak ja próbowałem, a nie wykorzystać. I są dwie możliwości. Albo ona mnie pogoni, albo ja ją wykorzystam. Po czym ona będzie płakać, że ją wykorzystałem, nie? Chyba, że Ania. To my zmienimy teraz obiekt. Sorry, Ania. Z Agą, nie? I Aga by płakał. Bo i niekto. Czy jakiś chłopak, nie? Się okazało, że mam oczy na Andrzeja. Andrzej w nocy. Andrzej ma taki fajny tyłek. Ja ostatnio połapałem, jak był u mnie w domu. Pani odepchnął. Także tutaj odpowiedzialność jest zawsze po dwóch stronach. Ale najważniejsza wiedza, nie? Zobaczcie, że to procentuje wiedza. Nadmierny idealizm skasuje nas. Szybko. Jeszcze jakieś pytania, Macie? Oczywiście pójdę robię powoli. To co, to ja w takim razie dziękuję bardzo. Dzisiaj zapraszam za 2 miesiące. Na pewno będzie ciekawy temat. Mówi Andrzej. Właśnie jakiś ciekawy temat. Jeśli jesteście zainteresowani, to jutro mamy wykłady na głębokiej 6 w Dolnych. O godzinie której? O 9? A o 10 i o 15. Zapraszam. Jeśli ktoś chciałby przyjść posłuchać wykładów już stricte buddyjskich, nie? Ja prowadzę te wykłady. Co prawda nie jestem nauczycielem, ale prowadzę. Także możecie przyjść w poczuciu bezpieczeństwa, że wam się nic nie stanie. Nie zjem, nie zgwałcę, nie wykorzystam, nie okradnę. A, Agę, będę musiał wykorzystać służbowo. Także dzięki jeszcze raz. Do zobaczenia. Thank you.